Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina zaprosimy Państwa na film Josha Safdiego, Wielki Marty, który otrzymał aż 9 nominacji do Oscara. A naszym dzisiejszym gościem jest znakomita aktorka Urszula Grabowska. Dzień dobry.
Bardzo mi miło, dzień dobry.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Pani Urszulo, powspominajmy trochę. Ukończyła Pani Technikum Krawieckie, myślała o karierze projektantki, a tu nagle aktorstwo. Co się wydarzyło?
Myślę, że życie różnie się układa, czasem okrężną drogą, ale dochodzimy do punktu, który i tak jest nam przeznaczony. Rzeczywiście nie jest to taka oczywista i harmonijna, prosta ścieżka. Faktycznie pochodzę z rodziny robotniczej. Moja mama szyła i moja mama projektowała raz, że z wymogu czasów, a dwa z pasji. Korzystając też, wiadomo, z gotowych projektów, ale też tworząc własne. Miała bardzo liczne żeńskie rodzeństwo, więc cała rodzina była obszyta przez Hanie i naprawdę były obiektem, te kreacje wykonane przez mamę, obiektem zazdrości, więc wzrastałam w tym. Oczywiście to, że poszłam drogą technikum odzieżowego, jest kwestią mojego wyboru. Nie wyłamałam się z pewnej tradycji rodzinnej, ponieważ tato oswajał nam i przysposabiał świat, który jemu był znany, więc to były czasy etosu pracy i należało mieć konkretny zawód. Rzeczywiście wcześniej stawiał nam bardzo surowe i mocne wymagania, żebyśmy ogarniali życiowo siebie i brali odpowiedzialność wczesną za siebie samych. Zresztą tak jak sam został wychowany, ponieważ on też opuścił dom rodzinny w wieku 16 lat z bardzo niewielkim zasobem rzeczy własnych i pieniędzy i musiał sobie gdzieś sam radzić. Więc jakby do tego to zmierzało. A upór mój właśnie na technikum był tym wywołany, ale szkołę odzieżową gdzieś mi się marzyły. Wtedy były czasy wielkich pokazów mody, tych haute couture i tak dalej. Pamiętam też, ponieważ jestem nowochucianką, pamiętam jeden wielki dom mody polskiej na Placu Centralnym. Kolekcje pana Antkowiaka i tak dalej.
Ale
to
pani,
wszystko.
Pani też miała epizod modelingu?
No właśnie, to się później wydarzyło. Taka była konsekwencja. Poszłam do szkoły odzieżowej, marzyło mi się jakieś wzornictwo, projektowanie, a w wieku 16 lat mama znalazła ogłoszenie w gazecie o naborze do studia promocji mody w Domu Kultury Młodzieżowym Andrzeja Bursy. Skierowałam tam swoje kroki i tam w zasadzie dzięki temu to też było takie studio, które dawało szansę, otwierało możliwości ewentualnego właśnie pokazywania swoich własnych kolekcji. Były też tam wśród modelek dziewczyny po technikach właśnie dziennych i wieczorowych. Do tego nie doszło, ale to było miejsce, w którym po prostu odbierałam też swoje pierwsze szlify, czyli takiego jakiegoś obycia scenicznego i zajęć aktorskich. I to w prostej linii później też zaprowadziło mnie. Oczywiście było splot innych różnych też okoliczności zmierzających do tego, ale zaprowadziło mnie do krakowskiej telewizji w formie pokazu mody, ale też wyłowili mnie realizatorzy telewizyjni, to był ośrodek krakowski właśnie, pan Stanisław Zajączkowski, pani Maria Miodunka, wyłowili mnie jako dziewczynę o miłej aparycji.
To prawda.
I zaproponowali, czy mogę, ponieważ poszukiwali takiej asystentki od zadań specjalnych, zadań pozbawionych tekstu, ale drobnych etiud aktorskich przy realizacji marzeń Marcina Dańca. Zostałam przedstawiona panu Marcinowi w zasadzie z dnia na dzień. Zetknęłam się z wcześniej zupełnie niedostępnym mi światem. I to był taki cykl bodajże 5 programów, które odbywały się raz na pół roku, raz na rok.
I już w czasie studiów też pani występowała w tym kabarecie?
To nie był kabaret. To jest pewne przekłamanie internetowe, że byłam członkinią kabaretu
tak,
Marcina Dańca.
Tak, to był program telewizyjny.
Tak,
to Marzenia Marcina Dańca. Tak, jak pani mówi, tak to się nazywało.
Tak, że muszę dokonać tego sprostowania, że to były.
Ale szkoła zgadzała się na pani występ. Rzeczy.
Mój pierwszy występ u Marcina Dańca miał miejsce, kiedy nie miałam jeszcze 18 lat. Czyli
przed szkołą.
Podczas tych marzeń też miałam szansę przyglądać się również zakulisowo artystom, których Marcin zapraszał. przysłuchiwać się ich rozmowom i jakby właśnie sobie gdzieś wypośrodkowywać ten świat srebrnego, szklanego ekranu z prawdą oczywistą, gdzie zobaczyłam tę ludzką twarz tych osób takich trochę ze świecznika,
wcześniej
prawda?
Niedostępnych.
Wcześniej tak. Niedostępnych i to było bardzo fajne. I chyba to mnie w ogóle ośmieliło i tam też zaczęły się rodzić kolejne podpowiedzi, że powinnam z tą iskrą Bożą, którą gdzieś podobno posiadam, zrobić. I rzeczywiście podjęłam decyzję o próbie się o indeks.
Najpierw była prywatna szkoła aktorska. To było takie intensywne przygotowanie do egzaminów do szkoły teatralnej?
Matko, ile pan o mnie wie.
Tak można powiedzieć?
Tak, najpierw była nieudana próba egzaminów wstępnych. Oblałam pierwszą próbę dostania się do szkoły teatralnej. I
ja
stąd było...
ze czwartym razem się
dostał. Tak, właśnie, tak. Wiem, często powołujemy się na ten przykład. I rzeczywiście potem było studio LART. Aktorskie studio
w Krakowie,
to jest taka szkoła na Brzozowej, która z tradycjami już prowadzi liceum teatralne i prowadzi też roczny kurs przygotowawczy z dyplomem. Jest to popołudniowo-wieczorowa szkoła, oczywiście płatna, więc od rana zarabiałam pieniądze, a po południu szłam do szkoły i płaciłam za kurs przygotowawczy i to już było bardzo skuteczne. Wtedy rzeczywiście no blisko też było tego, żebym wyrwała się z Krakowa i studiowała w szkole filmowej w Łodzi, bo tak jakoś było, że przechodziłam kolejne etapy w poszczególnych szkołach. Zresztą wszyscy to robią do dziś, ale wybrałam Kraków.
Kino upomniało się o panią dość wcześnie, tak mogę powiedzieć, bo zaraz po ukończeniu studiów otrzymała pani propozycję zagrania w Przedwiośniu Filipa Bayona.
Tak, otrzymałam propozycję, ale poprzedzoną rzetelną walką o tę rolę. Bo to jeszcze, tak, nawet gdzieś powiedziałam, no my młodzi ludzie aplikujemy. Nas jeszcze, ja pamiętam takie czasy szkoły, gdzie nie mieliśmy regularnych zajęć z kamerą. To było w dużym deficycie i nie wiedzieliśmy zupełnie, nie znaliśmy tego języka ani środków wyrazu, które powinniśmy użyć do tego medium. Więc w zasadzie metoda prób i błędów. Bardzo często jeździłam na różne castingi. Czasem nie chciałam się w nich znaleźć, ale też to były różne podstępy na przykład stosowane, bo to tak anegdotycznie powiem, że na przykład byłam zapraszana na casting do filmu, tak się mówiło, Jana Jakuba Kolskiego. Bel Color. No więc dobra, pojechałam na casting, po czym się okazało, że jest to Bel Color, ale film reklamowy. I
no
tak
właśnie
dalej.
Tak zacząłem się zastanawiać, że nie kojarzę tego filmu.
No więc właśnie. Więc różne były pomyłki, ja potem oburzona w ogóle jakim prawem, że przecież ja zaznaczałam w swoim tutaj, że nie chcę przyjeżdżać do filmów reklamowych, no ale jednak to na koszt studenckiego portfela to był dosyć duży wydatek. A casting do Przedwiośnia to był jedna z kolejnych prób, natomiast droga była troszeczkę też inna, ponieważ wcześniej był debiut na drugim roku szkoły. To był debiut teatralny, ale u filmowej reżyserki znakomitej.
Barbary Sas.
Ukochanej, tak, Barbary Sas. Miesiąc na wsi.
Turgieniewa w Teatrze Bagatela.
W Teatrze Bagatela, tak. U boku Ani Radwan i Andrzeja Chudziaka, gościnnie wtedy występujących. Wspaniała w ogóle okoliczność. I też Basia potem rekomendowała mnie warszawsko, więc zanim był film, był też teatr telewizji pozakrakowski, bo wcześniej też się coś wydarzyło w Teatrze Telewizji Krakowskim, ale był pozakrakowski, czyli ustami Jaggera Michała Kwiecińskiego. Też fantastyczna przygoda, a tak naprawdę te propozycje dostała przy okazji innego castingu, ale Jezus, to jakiejś takiej multi, w ogóle też wielkiej produkcji, już nie pamiętam dobrze. To już teraz nie będę konfabulować, ale nie wiem, czy nie... Chyba pana Tadeusza, tak, że to były poszukiwania Zosi, tak, ale coś tam
no to
nie
podobny okres,
poszło.
Rzeczywiście.
Tak, ale pamiętam właśnie też innymi kanałami próba też, bo spotkania, teraz będzie pan, otwiera mi pan szufladę, że spotkałam się z Andrzejem Wajdą za sprawą Krystyny Zachwatowicz, która widziała Miesiąc na wsi w krakowskiej Mandze, także miałam tę przyjemność wypicia kawy z mistrzem w swoim życiu, który zapytał, ile mam lat? Miałam wtedy 22 lata. Ja powiedział, nie, dla aktorki na debiut to grobowa deska. Że i on był zwolennikiem tego, żeby szkoły teatralne zaczynały się i były jakby dużo, dużo wcześniej, czyli przynajmniej od 14 roku życia. Przynajmniej taką wtedy wyrażał opinię.
Ciekawa koncepcja.
Tak, ale Michał Kwieciński zaangażował mnie do Ustmika, a potem, no właśnie, te castingi Violetta Bull, znakomita reżyserka. Obsady. Jeździła po szkołach teatralnych i szukała obsady. I był pierwszy casting, był krakowski, a potem ten drugi decydujący już z udziałem Filipa Pajona był warszawski. No to też taka zbieżność cudowna i dużo zawdzięczam Janowi Peszkowi, bo byłam tuż przed dyplomem, premierą dyplomu w jego reżyserii Kto się boi Virginia Woolf. I casting odbywał się drugiego dnia moich, to była druga generalna moja, no naprawdę tuż przed. I ja odmówiłam, że z wielkim żalem, ale niestety nie mogę, bo obowiązki i tak dalej. Ale nie dało mi spokoju, coś mnie gniotło i zapytałam, a bo pani profesorze, bo ja już odmówiłam i w ogóle bez sensu, ale tak mnie gnieciesz, ja przynajmniej to powiem, że taką rzecz zrobiłam. I on powiedział, że jest mu bardzo przykro, że w zasadzie mógłby się na mnie obrazić, że zadecydowałam za niego. I powiedział, że oczywiście da się pogodzić, tylko na 14 muszę być z powrotem. Więc pojechałam pierwszym pociągiem, zagrałam, co miałam zagrać w 15 minut i wróciłam. A później tuż przed drugim dyplomem zadzwonił właśnie Darek Jabłoński już z propozycją.
Producent.
Mhm. I tak się zaczęła ta...
I była Karusia Szarłatowiczówna, nieszczęśliwie zakochana w Cezarym Baryce.
No tak.
Niewinna bohaterka, tragiczna. Dla młodziutkiej aktorki to było ciekawe wyzwanie chyba aktorskie. Ta pierwsza rola filmowa.
Ależ oczywiście, to w ogóle jak sen, to coś takiego, ta siła tych debiutów, bo ja sobie tak dzielę, że tutaj debiut właśnie teatru, telewizji, tutaj debiut sceniczny, a tutaj debiut filmowy, więc to sobie bardzo to cenię i przytulam te doświadczenia do serca. Trochę jak taka dziewczyna z mgły, wiadomo, z głową w chmurach, niekoniecznie i nie do końca świadoma tego, co się dzieje, a zachłyśnięta wszystkim tym, co się dzieje. Zresztą kino kostiumowe we wspaniałej obsadzie, w ogóle z wielkim rozmachem, w pięknych obiektach, tak kręcone, w wakacje. No taki powiedziałabym wtedy spełniony sen.
Sen na jawie.
Sen na jawie. Mhm. A poza tym tak z perspektywy czasu patrząc, to też myślę o cudownym fakcie. Ten casting i ten film też Filip Bajon wyłowił, no, zacne towarzystwo, wydaje mi się. Myśmy wszyscy wtedy byli na początku swojej drogi, jeśli nie debiutantami, to bardzo
tak,
przecież nikomu nie
znany. Marcin Dorociński, Borys Szyc, Mateusz Damiński. No, ta obsada była bardzo ciekawa.
Tak.
No ale dwa lata później zagrała pani już jedną z głównych ról, przypomnę, w filmie Marcinel w koprodukcji polsko-włoskiej. To był taki film opowiadający o jednej z największych katastrof górniczych. Pamięta pani tę rolę?
To był serial bodajże dwuodcinkowy. Nie było to takie wielkie zadanie. Ja chyba swój udział w tym filmie zamknęłam w 5 czy 6 dniach
zdjęciowych,
mhm, rozłożonych w czasie. I to było chyba kilka istotnych scen. Antonio i Andrea Frazzi, bracia.
Tak, znaczy, reżyserowali
ten film.
Ale obsada była polska.
Obsada była polska. Zagrałam córkę Witolda Dębickiego, zdaje się. Ale wie pan, to jest szczególne, że ja tutaj siedząc nigdy nie wiem, o co ja zostanę zapytana, więc to są
no
cudowne,
ja Witka akurat miło
powroty
wspominam
też. Do tych wspomnień. Tak, no jakby sama nawet, ja nie widziałam niestety tego filmu. Tak, że mam tylko taki...
Marcinel.
Nie mogłam zweryfikować tego, jak to zostało zmontowane i ile mnie tam w ogóle zostało na ekranie. Bardziej pamiętam takie okoliczności jak wycieczkę do Triestu, pierwszy samodzielny lot samolotem i zaginiony bagaż, który przyjechał w zasadzie, jak ja już miałam wyjeżdżać i tak dalej. Takie rzeczy pamiętam.
Ale kolejne role filmowe pokazywały paletę pani różnorodnych możliwości aktorskich. Myślę chociażby o takich postaciach jak Iwona, operatorka kamery w filmie Świadek Koronny. Mm-hmm. To ciekawy film. A z drugiej pewna siebie, ambitna Marlena Brodzka, właścicielka agencji
modelek. Przydało się.
W komedii romantycznej Miłość na wybiegu, tak. Krzysztofa Langa. Mm-hmm. Zupełnie różne postaci. To chyba dobrze, że takie propozycje różnorodne pani dostawała.
To są wszystko konsekwencje w zasadzie moich dużo częstszych wystąpień telewizyjnych i ról telewizyjnych, bo tak myślę, że tak przynajmniej jest wśród młodych ludzi, że jedno zauważone doświadczenie, czy jedna zauważona rola, czy nawet epizod, drugi plan, nieważne, ale zauważony, jakby pociąga za sobą konsekwencje następnej propozycji. Chociaż ten Świadek Koronny to też jest wygrany casting, ale akurat po takim epizodzie w Magdzie M, dosyć tam wyrazistym i istotnym, powiedziałabym. Natomiast ja mam takie troszkę mieszane uczucia w tym sensie, że to była duża trudność dla mnie w tym filmie, ponieważ ten scenariusz, najpierw powstał serial, w którym ja nie zagrałam. Odwróceni. Bardzo dobry
tak,
serial gangsterski. Robert Więckiewicz w planie zdjęciowym tego serialu i w roli Blachy chyba pół roku co najmniej, więc już po prostu postać w zasadzie tak wzięta zespolona na siebie, zespolona z nim samym, że już samograj w pewnym sensie, choć to wiadomo, doskonały aktor i musiał to wypracować. A my, pamiętam, mieliśmy 11 czy 12 dni, no to jest komercyjne kino, więc zawsze taka wychodzi pokusa, że jak są świetne materiały, to może można utkać z nich coś jeszcze, żeby zrobić i na tym zarobić, prawda? I ten scenariusz spajający te wątki pisał się cały czas podczas realizacji tego filmu, więc my 6 nawet czy 7 dnia nie wiedzieliśmy, jakie będzie zakończenie. Tym bardziej, że wahał się przy tym zakończeniu i polemizował mocno reżyser. Jarek Sypniewski był za to odpowiedzialny, bo wszystkie te filmy, rzeczy, które były wzięte z odwróconych, były chyba pana Filipiaka, tak mi się wydaje. A Jarek Sypniewski robił ten wątek dodatkowy. I on polemizował z zamysłem scenarzystów i cały czas tam miał swoją wersję finału, która była kompletnie sprzeczna. Więc to też jest pewien dyskomfort, bo jednak lepiej obracać się w czymś, co jest już
znajomym.
Znane, bo wtedy inaczej komponujesz tę
postać.
Tę postać, prawda? I opowieść. I to był nawet ostatniego dnia, kiedy myśmy ten finał realizowali. Kręciliśmy dwie wersje i paradoks polega na tym, że to był dzień, który trwał chyba 16 godzin na barce, szalenie zimno, zmarnowany do połowy, bo wcześniej 11 godzin przejazdów, a potem bardzo mało czasu na sceny barki i finału. I kręciliśmy finał według zamysłu reżysera, który nie wszedł do filmu.
Ostatecznie nie.
Ostatecznie oczywiście wszedł zamysł scenarzystów i producentów, który zrobiliśmy w dwóch dublach, na granicy już odporności, po prostu w środku nocy, przesiąknięci zimnem do kości, gdzie już po prostu aparat tutaj mowy i wszystkiego był tak
zdrętwiały,
odmawiał posłuszeństwa, że już nic tam nie mogliśmy z siebie dać niestety. I taki jest trochę finał tego, że ja mam takie po prostu jakieś poczucie nie do końca wykorzystanej szansy, ale przez splot niezależnych ode mnie okoliczności. Tak bywa.
Tak bywa w kinie właśnie.
Tak bywa w kinie, że właśnie raz to się film pisze... W zasadzie kilkukrotnie się ten film
teatr jest
pisze,
chyba bardziej, prawda? Przewidywalny, prawda?
Owszem, tak. A jeżeli mówimy o Miłości na wybiegu, no to już też jest konsekwencja mojej innej roli, tym razem dla stacji Polsat, czyli Sylwii Stern, wokalistki pop jakiejś w serialu Tylko Miłość, więc to tak się plecie.
Pani Urszulo, w kinie lubimy stopniowanie napięcia, dlatego w drugiej części spotkania porozmawiamy o pani największej kreacji filmowej, czyli o tytułowej Joannie w filmie Feliksa Falka, a także o pracy w teatrze i na aktorskiej uczelni.
Bardzo dziękuję.
Słyszymy się po przerwie. Zostańcie państwo z nami.
Magia kina.
Zgodnie z zapowiedzią powracamy do rozmowy z goszczącą w Magii Kina Urszulą Grabowską.
Witam państwa, którzy dołączyli.
Rola Joanny w obrazie Feliksa Falka pod tym samym tytułem. Nie wiem, czy była przełomowa w pani filmowej karierze, ale na pewno była to pani największa kreacja filmowa na miarę pani talentu. Podobno Feliks Falk pisał tę postać z myślą o pani, to prawda?
Tak powiedział, więc nie mam powodu, aby mu nie wierzyć.
A kiedy to powiedział? Przed zdjęciami, czy już po?
Byłam tego świadoma również przed zdjęciami, że tak deklarował, ponieważ spotykaliśmy się regularnie i dość często. Mieliśmy ten okres przygotowawczy, trwał prawie 10 miesięcy, więc porozumienie między Krakowem a Warszawą czasem wizytowałam. W Warszawie przyjeżdżałam specjalnie na spotkania, czasem odbywało się to drogą telefoniczną lub mailową. W drodze tam programu Word, prawda, i tych notatek różnych na marginesach scenariusza. Także gdzieś to nawet mam może, o matko, bo ja jestem zbieraczem, wie pan, ja mam naprawdę całą...
Lubi pani kolekcjonować.
Różne rzeczy, tak, i tam mogę mieć różne perły. Ale my poznaliśmy się wiele lat wcześniej, w zasadzie chwilę po moim też debiucie. Też to był casting, próbne zdjęcia do takiego chyba dwuodcinkowego serialu o początkach stanu wojennego i nie znam całego scenariusza, bo jakby to jeszcze nie był ten etap, żeby go poznać, ale wygrałam casting do głównej roli kobiecej i wiem, że miałam wystąpić w duecie z Bartoszem Opanią. Ale jest takie słowo, którego strasznie nie lubię, ale które nastąpiło i to historia to pamięta, tak zwana recesja w polskiej telewizji i cofnięte środki finansowe na realizację tego filmu, więc on niestety nigdy nie powstał, ale na szczęście w pamięci Feliksa pozostałam.
I to było istotne. Pytam o to, wie pani, dlatego, że to nieczęsto się zdarza, że reżyser pisze dla konkretnej osoby, a tu jeszcze w pani wypadku dla bardzo młodej aktorki.
Tak, Felix stwierdził raz, że to nasze pierwsze spotkanie, ale też, że przyglądał się innym moim widocznym rolom. Natomiast myślę, że też ten czynnik wyobraźniowy trochę tutaj zadziałał, czyli to, że mieszkam w Krakowie. Myślę, że nie wiedział wszystkiego, choćby tego, że nie wiem, pochodzę z rodziny robotniczej, tego mógł nie wiedzieć. Myślę, że może wymyślał, że jestem tak jak Joanna z rodziny wielopokoleniowej krakowskiej z tradycjami intelektualistki i tak dalej. Gdzieś zapisał w tą genetykę mojej postaci to, że jestem pianistką z wykształcenia i tak dalej. Więc no, to mógł być ten czynnik. Jakby też miejsce akcji filmowej to Kraków, więc wszystkie plenery były krakowskie, też miejsce dla mnie dobrze znane i oswojone, więc tutaj chyba ta wyobraźnia też jego się gdzieś poruszała po tych argumentach.
To była niezwykle dojrzała kreacja, chociaż pani była młodą aktorką.
35 lat, zdaje się, to już nie tak młoda.
Nie, młodsza chyba była.
2009 tak? rok, w tym roku będę obchodziła 50. urodziny, nieubłaganie.
No to 33 lata.
Tak to pan policzył. No może. Tak. Dodałam sobie.
No, ale, ale była to bardzo dojrzała kreacja i zbudowana, co ciekawe, bardzo oszczędnymi środkami aktorskimi.
Felix wspaniale pisze. Teraz też może mamy większy wgląd do tego, jak on pisze, bo od, zresztą tak powiedział, że po Joannie o Joanna to jest jego ostatni film. Zrobił chyba tylko jeden teatr telewizji.
Tyle lat nie zrobił filmu.
Nie zrobił filmu. Natomiast wyciąga ze swojej, pisze i wyciąga ze swojej szuflady też swoje dawne scenariusze i sztuki teatralne. Zostały wydane. Ostatnio taka dwutomowa pozycja Między słowami i też zapisy filmowe wydawnictwa Lira, które zresztą bardzo polecam, bo też dużo się dowiaduję o jego kunszcie jako twórcy i o tym, na co on jest wrażliwy w ogóle w tej naszej percepcji rzeczywistości. I tak samo ten scenariusz. On był jakby też bardzo oszczędny. To też nie są nachalne środki. Nie jest to podane w taki sposób wyrazisty. Jest tam dużo miejsca na taki też odbiór czy namysł, namysł i refleksję nad tym w zasadzie, że pewna historia dopowiedzeń zaczyna się w zasadzie po obejrzeniu filmu, prawda? Już jakby w tym, z czym my zostajemy. I też sama widziałam ten film kilkukrotnie, że go odkrywam w niuansach też z powiązań znaczeniowych, znacznie lepiej za którymś razem, że nie wszystko jestem w stanie dostać od pierwszego razu. Natomiast ten scenariusz niósł w sobie świetnie ułożoną ścieżkę emocji. Myśmy oczywiście kształtowali, ja też mam swój taki drobny udział w tym, że przez te 10 miesięcy też jakby zgłaszałam swoje refleksje, dojrzewałam z tą rolą. Dużo czytałam, trochę właśnie też literatury, którą on mi polecał, ale też szukałam samodzielnie takich zapisków, wspomnień jednostkowych, emocjonalnych, kobiecych, żeby tą jakby inaczej sobie rozwibrowywać w sobie tą przestrzeń tego strachu i osaczenia, tak trudną do wyobrażenia. I też mam swój udział w tym sensie, że też dzieliłam się jakimiś pomysłami czy niedosytami. Jest tam taka jedna scena też bez słów, która jakby zrodziła się i została dołożona jakby do scenariusza i do filmu z mojego pomysłu. Natomiast ta amplituda jest bardzo dobrze zapisana. To też wymagało, myślę, dlatego też, że drugim głównym bohaterem jest bohater dziecięcy. Myśmy, Sara miała wtedy niespełna 7 lat, więc czas pracy musi być ograniczony i skrócony do tych 6 czy 8 godzin pobytu dziecka na planie i tak dalej, a to mój główny partner. Oczywiście pracowaliśmy często 12 godzin, ale dokładając inne sceny bez udziału Sary. Ale tam już nie ma czasu ani na improwizację, ani na kształtowanie tych sytuacji, wymyślanie ich. One muszą być gotowe.
Precyzyjnie przygotowane.
Precyzyjnie przygotowane. Mała ilość dubli, wiadomo, oszczędzanie energii i psychiki dziecka, troska o to, prawda? Ona bardzo dojrzała, jak na swój wiek. Dzieciątko starszych rodziców, myślę, że to też nie jest bez znaczenia, więc bardzo takie stabilne emocjonalnie, zawsze pod opieką, ale też przygotowywane długo do filmu przez Bożenę Stryjkównę, chyba przez miesiąc takiego treningu aktorskiego, więc te sceny w zasadzie były wypracowywane przez Bożenę, potem dodawane, dopiero jakby kształtowane taki ostateczny ten rys na planie.
Za tę rolę została pani obsypana nagrodami.
Tak było.
Orzeł, czyli polski Oscar, jak mówimy.
Bardzo sobie cenię te nagrody.
Ale też nagrody na międzynarodowych festiwalach filmowych. No i nominacja do niezwykle prestiżowej nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego.
Tak. Tak było. No sprzątnął mi ją sprzed nosa Mateusz Kościukiewicz wtedy.
Wtedy, tak? Aha, wtedy. To już tego nie pamiętałem.
Tak było. Mhm. Natomiast orzeł, no rzeczywiście tak mówimy, że orły to jest, ja też bardzo cenię tę nagrodę, też jestem akademikiem, też głosuję, ale tylko wtedy, kiedy rzeczywiście zorientuję się dobrze jakby w tym, co kino ubiegłego roku proponuje. Więc zawsze środowisko trochę rekompensuje jakby te subiektywne oceny tego jednak najważniejszego naszego polskiego festiwalu, czyli festiwalu w Gdyni, który zawsze jest efektem jakiegoś właśnie subiektu wąskiego grona jury albo też i kompromisu.
I
no wtedy tak to było, że Gdynia była dla mnie niełaskawa, ale orły były bardzo łaskawe.
W ostatnich latach coraz częściej można panią oglądać w serialach. Kino nie zapomniało o pani, ale mam wrażenie, że to nie zawsze są propozycje na miarę pani talentu. Tak bym to ujął.
Znaczy, dziękuję bardzo, że tak pan mówi. Trochę mnie to onieśmiela, stale mnie to onieśmiela, ale też jestem świadoma tego, co potrafię. I wiem, że potrafię znacznie więcej i mam dużo więcej do zaproponowania, niż dane jest mi pokazać. To wiem. Nawet teatr. Teatr długo mi to rekompensował, bo ja mam właśnie ten rodowód krakowski mocno teatralny. Teraz mi to rekompensuje, no już nie tak hojnie, ale jednak się zdarza, że tę sobie gdzieś znajdę źródło osobistej przynajmniej satysfakcji z pracy. Z filmem bywa różnie, chociaż rzeczywiście wtedy niestety tak niebezpiecznie przy okazji Joanny. Znaczy, jestem wdzięczna, że ją mam. Możliwe, że będę aktorką jednej roli, nie wiem. Ale
nie, no nie przesadzajmy.
No nie wiadomo, różnie to się, różne czynniki na to wpływają. Więc wtedy powiedziałam, że taka propozycja zdarza się raz na 10 lat albo wcale. W kolejnym dziesięcioleciu zrobiłam film, który nie odbił się tak szerokim echem, ale który bardzo cenię, jest dla mnie bardzo ważny. Zagrałam ważną rolę u Adama Guzińskiego, Wspomnienie lata. Piękny, autorski, kameralny film, bardzo subtelnym językiem opowiadany, składający dwa światy w jedną historię, to znaczy historię dopowiedzeń świata dziecięcego ze światem dorosłych. No, potrzebuje on czułego i uważnego oglądu.
Chyba niedoceniony, tak jak pani mówi.
Niedoceniony. No, nie będę tutaj gorzkich żali uprawiać, aczkolwiek dostał chyba swojego glana złotego na festiwalu w Łodzi, jakimś filmowym też. Teraz mamy następne dziesięciolecie. Była pandemia, trochę
czekam,
ukradła, zabrała czas, zostały 4 lata. Ja oczywiście apeluję naprawdę, że tak powiem, nie, gwarantuję, że mam dobre zasoby i jestem w dobrym momencie, w dobrej dyspozycji, tak bym powiedziała.
No, jestem tego pewien. Porozmawiajmy o teatrze, bo wspomniała pani o tym, że teatr rekompensował pani czasem brak takich ważnych propozycji filmowych. Jest pani wierna jednej scenie praktycznie, bo Teatr Bagatela zaczął się już podczas studiów.
Dwóm.
Tak? Tak. No i jeszcze Teatr Stu.
No właśnie.
Ja wiem, ale no jednak dużo intensywniej pracuje pani w Teatrze Bagatela już od 20 kilku lat. I zaczęło się na studiach, jak pani wspomniała, właśnie miesiąc na wsi, to był Teatr Bagatela.
To był drugi rok i stypendium teatralne,
tak,
które zostało mi po tym debiucie zaoferowane z obligacją, że przyjdę odrobić stypendium i stąd jestem tam na etacie.
No i potem było wiele fantastycznych ról. Kilka sobie tutaj wypisałem.
No ciekawe, ciekawe. Co
Desdemona w Otellu, tak, Nastazja Filipowna w Idiocie, Stella w Tramwaju zwanym Pożądaniem,
tak,
Siostra Ratchet w Locie nad Kukułczym Gniazdem, tak, i mógłbym jeszcze chyba dość długo wymieniać.
Tak. Elaine w Absolwencie Piotra Łazarkiewicza.
O właśnie.
No różne. Tak.
Która z tych postaci jest pani najbliższa?
O!
Da się wybrać, czy nie?
Nie, chyba nie.
Ale te kilka ról chyba było istotnych, które wymieniłem.
Tak,
pani,
bardzo je, tak, bardzo je lubiłam. No, niestety to życie teatralne jest dosyć ulotne. Nie zawsze się dobrze archiwizuje też te spektakle. One zostają w naszej pamięci, w takich drobnych archiwaliach
i w pamięci widzów
przede wszystkim. I rzeczywiście zapadają w pamięć, tak jakby przytoczył tu pan też takie tytuły, które nawet zostały przywołane, ponieważ to nasze spotkanie jest przy okazji też mojej wizyty w Domu Pracy Twórczej i spotkania, tak, taki cykl spotkań, na który zaprosił mnie Łukasz Maciejewski. Przyszli widzowie z Trójmiasta, natomiast wspominane były przez jedną z pań też role właśnie krakowskie, te, na które pan się powołał, więc to jest bardzo miłe, że to pamięta i zapadają w serce. Nie mogę powiedzieć, że któraś jest najbliższa, ale to jest taki zasób doświadczeń, czasem nawet, to nawet nie chodzi, bo to są różne rzeczy są ważne. Jest przyjemność grania, zostaje, wiadomo, tego rezonu współoddychania, że to zostaje
z widownią.
Mhm. Ale też jakby ważna jest droga, co i z kim i co tam się właśnie podarzyło, co wydarzyło, co to zostawia w nas, jak to nas rozwija i aktorsko, i ludzko przede wszystkim. A poza tym jest coś takiego jak pamięć emocjonalna i to jest ten zasób właśnie warsztatowego też doświadczenia, z którego potem można czerpać.
Z Krzysztofem Jasińskim pracowała pani w Teatrze Stu, chociażby przy Hamlecie, rola Ofelii.
No to tu pana zaskoczę. Właśnie tak. To jest wspaniałe w ogóle, bo rola Ofelii to jest początek, no w zasadzie przełom 2000 i 2001 roku, czyli...
Też początek w zasadzie kariery aktorskiej.
Tak, ja jestem absolwentką roku 2000. Zaczęło się od Ofelii, legendarny Hamlet. Teraz Teatr Stu obchodzi swoje 60-lecie, w zasadzie już, na dniach 20 lutego. Natomiast Hamlet ma już 25 lat. I w tym samym Hamlecie, w którym zagrałam Ofelię w pierwszym składzie, gram teraz Gertrudę. Również czasem tak się zdarza w konfiguracji z Radkiem Krzyżowskim, który był Hamletem, teraz jest Klaudiuszem. Mhm. I to jest, myślę, ewenement w skali Europy i w ogóle może w skali świata, żeby żywotność jednego przedstawienia. Te obsady się zmieniają. No i taka sztafeta pokoleniowa. Mhm. Taki jakiś fenomen trwania w ogóle. Ja o tym spektaklu wiem naprawdę dużo. Oczywiście teraz tak Gertrudę może ją cenię nawet bardziej niż Ofelię. Że ona też jest utkana z doświadczeń wszystkich aktorek, które wcześniej przez te 25 lat mogły ją budować i kreować. A i tak dopracowałam się tam czegoś własnego i czegoś, co spełniło też poniekąd w takiej scenie, która w zasadzie monologu, która nazywa się Żyrandol u nas. Marzenie Krzysztofa Jasińskiego. I to jest bardzo trudne, bo to jest ulotna sztuka. My tak składamy te klocki, naprawdę dużo potrafimy, ale to jest czasem mikro przesunięcie, które powoduje, że to jest to albo prawie to, a prawie czyni wielką różnicę.
Oczywiście.
I był taki dzień, że napisał w tak zwanym raporcie Krzysztof Jasiński: Urszulo, dziękuję, doczekałem się.
A to piękne bardzo.
Tak.
Jest pani również pedagogiem, wykładowcą w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.
No jeszcze
czyli
jestem.
W swojej macierzystej uczelni. Co pani daje praca z młodymi ludźmi, adeptami sztuki aktorskiej?
Czasami myślę, że oni mogą uczyć mnie więcej niż ja uczę ich.
Naprawdę?
Tak. Myślę, że też... Wymusza na mnie praca z młodymi ludźmi. Myślę, że świetnie też podstawiają, tak jak w ogóle teatr i w ogóle sztuka filmowa i teatralna podstawia zwierciadło naturze, to młodzi ludzie podstawiają zwierciadło pedagogom. Ja się też bardzo dużo przy tej okazji uczę o sobie i o metodzie tak zwanej, albo właśnie, że czasy, akurat jesteśmy w tym okresie, w którym gdzieś się ścierają dwa pokolenia, dwa systemy, gdzie my wychodzimy z jakiegoś hierarchicznego układu z mocnymi liderami, w których rękach jesteśmy narzędziem, a teraz przychodzą czasy potrzeby pracy kolektywnej, gdzie każdy ma swoje miejsce.
Czyli bardziej partnerski układ.
Bardziej partnerskich układów. Mhm. I to oczywiście był taki bardzo agresywny też moment uświadamiania, że młodzi ludzie chcą inaczej. W wielu wypadkach świetny, bo obnażający też wiele zasłużonych nieprawidłowości, ale w wielu wypadkach też z pewnego rodzaju nadużyciem względem wielu osób, które niesłusznie zostały ich intencje nazwane, prawda? I to był taki moment, który wydaje mi się, że wchodzimy teraz w taką fazę już, bo ten proces trwa z 10 lat, takiego zdrowia, że już chyba się uczymy, że
oczyszcza
gdzieś ta platforma porozumień tak się tworzy, że ja też sama mówię, że ja zawsze byłam mocną ręką też wychowywana. Popełniłam na pewno też masę błędów i to też dowiedziałam się tego o sobie, więc oni dali mi pretekst do samorozwoju, do samoanalizy i refleksji. I to jest wspaniałe. A poza tym to też jest o tyle odświeżające, to jest bardzo kreatywne. Ja na początku miałam taką ideę, że żeby kogoś w kimś pasję rozpalić, musisz samemu płonąć. I na przykład wiem, że dawałam nadmiarowo, za dużo. I wydawało mi się, że to jest fajne, bo że jakby poprzez przykład, poprzez modelowanie, że jesteś zaangażowany, twórczy, otwarty, nie boisz się wygłupiania, że to się przenosi. A to mogło być dla nich też inwazyjne, bo też często dostawałam taki zwrot, że to jest jakby może i przytłaczające za w jakimś dużo. Sensie. Tak, więc musiałam się cofnąć. I teraz jakby inne motto mam, że po prostu tak zwany lider silny zespołem. I teraz po prostu bardzo uważnie akuszeruję już troszeczkę inaczej, że jednak praca jest po ich stronie, a ja odświeżam się ich też kreatywnością.
Niedawno była sesja egzaminacyjna. Pani się denerwuje razem ze studentami podczas egzaminu?
Jeżeli są dobrze przygotowani, to nie. To jest po prostu rodzaj fantastycznego święta i tym razem tak się udało, że ten proces grupowy przebiegał bardzo harmonijnie i byłam naprawdę dumna z tego, jak walczą, jak się mierzą. Ja uczę mówić wierszem. Uczę wiersza klasycznego na pierwszym roku, więc najczęściej jest to albo 13, albo 11 zgłoskowiec, czyli po prostu wielka epopeja.
Klasyka.
Klasyka. Tak. W tym roku to była naprawdę czysta przyjemność. Nie zawsze tak się zdarza, ale miałam bardzo pracowite osoby. Gdzieś ten autorytet też się udało tak na tle stworzyć, że mi ufali i po prostu pracowali bardzo systematycznie. Więc wtedy nie ma nerwu, nie ma powodów do żadnych napięć, nie budują się jakieś niepotrzebne tam po drodze konflikty i mury, więc to była czysta przyjemność. Wystawiłam bardzo wysokie stopnie, zasłużenie i wierzę, że no, nie, mam kilka takich na przestrzeni tych lat wspaniałych relacji.
Doświadczeń,
tak.
Na zakończenie naszej rozmowy, pani Urszulu, jakie są najbliższe plany filmowe i teatralne Urszuli Grabowskiej?
Ojej. Powiem tak, jest mi szalenie przykro, bo filmowe nie tyle są tajemnicą, ale niewiadomą, więc nie mogę się niczym pochwalić. Natomiast teatralnie tak, cały czas dosyć sporo mam tych spektakli w repertuarze, więc dość intensywnie, ale nie na tyle intensywnie, żebym nie miała czasu grać w filmie, bo mam. Poza tym wiele ról też mam w dublurze, ale na pewno będę realizowała niebawem, ale z premierą już w zasadzie na nowy sezon, choć zaczniemy jeszcze w tym, taką dwuosobową sztukę też w Teatrze Bagatela. To wiem na pewno. Zwrócił się do mnie tłumacz z propozycją sztuki, którą przetłumaczył, bardzo ciekawej. Zainteresowała mnie, więc jakby utorowałam drogę, dyrekcja wyszła naprzeciw. Zaproponowałam też reżysera, ale to zostawię w tajemnicy, więc na to czekam. Tytuł nie wiem, czy zdradzę, bo to może ktoś mi go od razu podbierze. Ja czekam na to, że zdążymy jako prapremiera, bo jest duże zainteresowanie wokół tego tytułu.
To niech tak będzie. Trzymam kciuki za udaną realizację tego projektu.
Nie, dziękuję.
I dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za miłą rozmowę. Dziękuję.
W Magii Kina gościła Urszula Grabowska.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie tradycyjnie zapraszamy państwa do kina. Tym razem na film Josha Safdiego zatytułowany Wielki Marty. Ten amerykański obraz otrzymał aż 9 nominacji do Oscara, a wcześniej 3 do Złotych Globów, co zaowocowało statuetką dla odtwórcy tytułowej roli Timothée Chalameta. Josh Safdie dotychczas realizował filmy wspólnie z bratem Bennym. Najbardziej znana ich produkcja to Nieoszlifowane diamenty z Adamem Sandlerem, która niejako zapowiadała Wielkiego Martiego swoją intensywnością emocji oraz ukazaniem dążenia do sukcesu za wszelką cenę. Bohaterów obu filmów łączy także ciągłe balansowanie na granicy życiowej katastrofy. W Nieoszlifowanych diamentach Adam Sandler zagrał bodaj najlepszą rolę w swojej aktorskiej karierze. Podobnie jest z Timothée Chalametem w Wielkim Martim. Chalamet uchodzi za najpoważniejszego kandydata do Oscara za kreację narcystycznego, pozbawionego skrupułów karierowicza, który ma świadomość, że dotarcie na szczyt wymaga stosowania metod rodem z filozofii Machiavellego. Marty ma talent. Znakomicie gra w ping-ponga. Wierzy, że może być najlepszy na świecie. W dążeniu do tego celu, do spełnienia snu o potędze, napotyka na wiele przeszkód, które nam, widzom, wydają się nie do pokonania. Ale nie Martiemu, który próbując uporać się z jednym problemem, wpędza się w kolejne kłopoty. To napędza akcję filmu Josha Safdiego. Cały czas podążamy za bohaterem. Irytuje nas często niczym rozkapryszony, egoistyczny bachor, ale czasem także budzi współczucie poniżany przez tych, którzy mają władzę i pieniądze. Ciekawym zabiegiem jest umieszczenie na ścieżce dźwiękowej przebojów lat 80., jak choćby Forever Young grupy Alphaville, które towarzyszą akcji rozgrywającej się na początku lat 50. Wielkiego Martiego obejrzała również Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry.
Istotą większości filmów jest pokazanie przemiany bohatera. Finał filmu też to sugeruje. Ja jednak pozostaję nieufny. Nie bardzo wierzę w takie rozwiązanie. A ty?
Mówisz o scenach finałowych tego filmu, tak?
Tak.
No powiem ci, że to stawia pewien znak zapytania. Natomiast...
Marty dojrzał nagle?
Nie, ja myślę, że Marty po prostu doznał pewnego rodzaju olśnienia i wcale nie znaczy, że główny bohater nagle zmieni swoją osobowość, zmieni swój temperament. Tego na pewno nie zrobi. Że stanie się dorosłym człowiekiem. To jest taka nagła sytuacja. Sytuacja wyjątkowa. No, w takich właśnie zdarzeniach.
Ale nie jest to przemiana bohatera.
Tak, w takich właśnie zdarzeniach rzeczywiście nam się wydaje, że nagle my będziemy zupełnie nowym człowiekiem, nowym otwarciem, tak? Że zdarzy się zupełnie nowe otwarcie i staniemy się kimś innym.
No tak, że Marty zrozumiał nagle, co jest ważne w życiu.
Tak, że dojrzeje i nagle priorytety przełoży na tą właściwą stronę. No, ja też nie do końca w to wierzę, bo być może za dobę, za dwie, za trzy, kiedy już ochłonie, będzie tym samym Martym, czyli kapryśnym, egoistycznym, uroczym, narcystycznym człowiekiem, który dba...
Bezczelnym,
który dba przede wszystkim o końcówkę własnego nosa. I trzeba od razu powiedzieć, że to jest wybitna rola Chalameta. Rzeczywiście on pokazuje nam różne swoje odsłony. Myślę teraz o głównym bohaterze. Jest dla nas absolutnie wiarygodny i przekonujący. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to pojawienie się na ekranie Gwyneth Paltrow.
Chciałem o tym powiedzieć.
Która bardzo długo nie grała, bo zajęła się zupełnie inną działalnością, o której ja nie chciałabym tutaj teraz rozmawiać.
Bo
z przyjemnością, tak. Ponieważ no, robi rzeczy dziwne, mówiąc krótko, poza ekranem. Natomiast po raz kolejny udowodniła, że ona ma talent po prostu, że jest dobrą aktorką.
Nigdy w to nie wątpiłem.
No więc właśnie, no szkoda, że się trochę rozmywa w takim życiu pozaekranowym. Świetna rola Gwyneth Paltrow. Poza tym ten film jest zrobiony w taki sposób, że momentami mamy wrażenie takiej klipowości, teledyskowości, co wcale nie jest wadą tego filmu. Te zmieniające się obrazy, szybkie sekwencje, okraszone muzyką, powodują, że to tempo jest takie, że siedząc spokojnie w kinie, nie wiem, czy ty też miałeś takie wrażenie, że dostajesz zadyszki tak jak główny bohater.
Znaczy, ten film jest bardzo intensywny rzeczywiście. On nieustannie balansuje między komedią a dramatem.
Czarną komedią też momentami.
Tak, a akcja pędzi, tak jak mówisz, jak szalona. I ta historia wciąga, zdecydowanie. No, film trwa 2,5 godziny, ale nie mamy w ogóle poczucia, że to jest tak długi obraz. A wracając do aktorstwa, tak, Gwyneth Paltrow to jest bardzo dobra rola. I ja się cieszę, bo lubię tę aktorkę. Natomiast Timothée Chalamet daje kolejny popis aktorski i to jest chyba rzeczywiście jego najlepsza rola w karierze. Bardzo brawurowa kreacja. No, nie wiem, będzie Oscar, jak sądzisz?
Trudno powiedzieć, nie będziemy wróżyć, to już niedługo się stanie. Natomiast Timothée Chalamet w tej roli jest irytujący, tak jak powiedzieliśmy.
Ale on wzbudza prywatnie w nas, też bywa taki.
Tak, ale wzbudza nas, w nas ambiwalencję uczuć. I to jest...
To prawda.
To jest świetne, tak?
Bo to prawda.
Masz wrażenie wstać i krzyknąć, słuchaj, stary, opanuj się, masz już w końcu 20 parę lat, ściągnij te krótkie spodnie, zostań dorosłym mężczyzną, tak? A my nie możemy tego zrobić, bo jesteśmy w kinie i...
Ale wiesz, nawet więcej, jak on się wpędza w te kłopoty, to ja momentami jednak kibicuję mu, żeby on z nich się wygrzebał. Tym bardziej, że otaczający go świat wcale nie jest miły. Ci ludzie, którzy go poniżają, nie są lepsi od niego.
Ale też zdumiewa i to jest ciekawe bardzo i przekonujące, co potrafi robić młodość, kiedy człowiek ma rzeczywiście 20 parę lat i nie ma żadnych granic, bo nie ma limitu, gdybyśmy mogli sparafrazować to angielskie powiedzenie. I rzeczywiście on poprzez to, że jest młodym aktorem, udowadnia, że tak jest po prostu, tak? Jest jedna przeszkoda, ja ją pokonam. Ja jestem Supreme, tak? Marty Supreme.
Tak. Jesteś zaskoczona aż 9 nominacjami do Oscara, bo to dużo.
Dużo, dużo. Nie wiem, czy to jest obraz, który zasługuje aż na tyle.
Nominacje też za scenografię, kostiumy, zdjęcia.
Tak,
moim
to wszystko
zdaniem
jest dobre,
bardzo uzasadnione.
Tak, ale czy to rzeczywiście są najwybitniejsze kostiumy, najwybitniejsze zdjęcia? Musiałabym się głęboko zastanowić i porównać. No, mamy Hamneta na przykład.
Montaż też jest bardzo dobry.
Pierwszy z brzegu film oscarowy. To wydaje mi się, że jednak ja, jeżeli miałabym dawać swoją osobistą nagrodę, to poszłabym właśnie w kierunku
akurat w tych kategoriach.
Hamneta. Tak, tak, tak. No będzie ciekawie na Oscarach.
Iwona, a zauważyłaś pewne podobieństwo do innego oscarowego faworyta jednej bitwy po drugiej? W obu akcja pędzi na złamanie karku i w obu można powiedzieć, że w tym szaleństwie jest metoda. Bo podstawą jest precyzyjny scenariusz, który nie pozwala widzowi się pogubić, a jednocześnie zmusza go do interpretacji na różnych poziomach, bo po prostu intryga jest wielowymiarowa. I tutaj widzę podobieństwo między jedną bitwą po drugiej i właśnie filmem Wielki Marty Josha Safdiego.
Tak, trochę inna wymowa jest tutaj, bo tam mamy zdecydowanie kino, które zahacza o aktualną politykę i wydaje mi się, że jedna bitwa po drugiej ma coś absolutnie świeżego, jeżeli chodzi o filmy, które ostatnio się ukazały, więc może to jest ten główny faworyt oscarowy, zobaczymy. Ale no, zgadzam się z tobą, że...
Nie będziemy spekulować.
Nie będziemy spekulować, poczekamy, dowiemy się.
Tak. No cóż, Wielki Marty, film trwa 2,5 godziny, zapraszamy do kina, zapewniamy, że nie będą się państwo nudzić.
O, zdecydowanie nie.
Dziękuję ci, Iwona, za spotkanie.
Ja
w Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski, kłaniam się nisko. Audycję zrealizowali Julia Baranowska i Robert Maliński. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.